Witam Was w kolejnym odcinku Zbrodni przy kawie. Niestety jest to kolejny solowy odcinek. Niemniej w najbliższej przyszłości mamy nadzieję, że będziemy nagrywać już tylko razem. Dziś zabiorę Was do Włoch i opowiem o, mam wrażenie, mało znanym seryjnym mordercy, a dokładnie o Maurizio Minghella. Jak zawsze w przypadku takiego mordercy, tak i tu pojawią się dość graficzne opisy. Nie będę wstawiać osobnych ostrzeżeń przed każdym, bo mocno zakłóciłoby to przebieg historii, ale jeśli czujecie, że jest to dla Was trudne, możecie przyspieszyć fragmenty, w których opowiadam o ofiarach, bo niestety w źródłach nie udało mi się znaleźć wielu informacji o nich, o tym, kim i jakie były. Starałam się ująć wszystko to, co wiemy, choć jest tego bardzo niewiele. Jest to niestety częste w przypadku tego typu spraw, gdzie ofiar jest dużo, są przypadkowe, często pozbawione wsparcia rodziny, która mogłaby zabrać głos i opowiedzieć coś bardziej osobistego o nich. Jednak jak zawsze, zacznijmy od początku. Minghella urodził się 16 lipca 1958 roku w Genui, jako jedno z piątki dzieci. Kiedy miał 6 lat, jego mama odeszła od ojca i z tego, co wyczytałam w źródłach, nie odgrywał on po tym zdarzeniu żadnej roli w życiu swoich dzieci. Matka Maurizio samotnie starała się utrzymać swoją rodzinę, jednak niedługo po rozstaniu z ojcem swoich dzieci wyszła ponownie za mąż. Niestety, wybrany przez nią mężczyzna nie mógł być dalszy od ideału. Nie stronił od alkoholu i przemocy. Wyzywał, ośmieszał i bił zarówno matkę, jak i dzieci. Nie znalazłam informacji o pełnej skali przemocy. Faktem jest, że Minghella jako dorosły mężczyzna przyzna, że nienawidził ojczyma i często fantazjował, że dusi go przy pomocy sznura. W jednym ze źródeł znalazłam informację, że sam Maurizio opowiadał o tym, że pobicia przez ojczyma były tak dotkliwe, że zaburzyły rozwój dzieci, w tym samego Maurizio, co skutkowało pojawieniem się problemów rozwojowych, w tym w realizacji wyzwań szkolnych. Na pewno wiemy, że Minghella nie ukończył nawet pierwszej klasy szkoły podstawowej i w wieku 12 lat zaprzestał uczęszczania do szkoły. W późniejszym okresie zbadano jego iloraz inteligencji, który okazał się na poziomie 70 punktów. Nie wiem w jakiej skali, ale możemy przyjąć, że taki wynik stanowi dolną granicę tego, co uznaje się za niski poziom inteligencji. Poniżej tego wyniku mówimy już o niepełnosprawności intelektualnej. Jak w przypadku wielu dzieci, które dotyka przemoc domowa oraz przez to lub dodatkowo mają trudności w odnalezieniu się w środowisku szkolnym, tak i Maurizio wykazywał zachowania agresywne wobec rówieśników. Ponoć chwytał ich za szyję oraz zatykał im nos i usta. Po odejściu ze szkoły Maurizio pracował jako glazurnik, ale także dopuszczał się drobnych kradzieży. W końcu wyspecjalizował się w przywłaszczaniu skuterów i małych samochodów, które później sprzedawał. Za zarobione pieniądze bawił się na dyskotekach, gdzie mocno stylizując się na Johna Travolta z Gorączki sobotniej nocy, spędzał wiele godzin. Wtedy też Maurizio zaczął mocno eksperymentować seksualnie, korzystając zarówno z możliwości obcowania z dziewczynami poznanymi w klubie, jak i z płatnych usług. Gdy miał 19 lat, ożenił się z 15 lub 16-letnią dziewczyną, w zależności od źródeł. Borykała się ona z silną depresją i była uzależniona od leków psychotropowych. Pomimo posiadania żony, Maurizio nadal angażował się w pozamałżeńskie przygody seksualne. Niedługo po ślubie małżonka zaszła w ciążę. Niestety, okazało się, że była ona pozamaciczna i para straciła dziecko. Obydwoje mocno to przeżyli. Niestety dla dziewczyny okazał się to cios, pod którym się załamała i przedawkowała leki. Jak zawsze w takich sytuacjach trudno jednoznacznie ocenić, czy zrobiła to celowo, czy przypadkiem. Dodatkowo mniej więcej w tym samym czasie brat Maurizio, z którym był on mocno związany, zginął w wypadku jadąc na motocyklu. Dla tak młodego człowieka z problemami były to z pewnością dewastujące przeżycia. Minghella zaczął wtedy w niezbyt zdrowy sposób interesować się śmiercią. Uczęszczał na pogrzeby, znajdował sposób, by być w kostnicach po to, aby przyglądać się nie tylko zwłokom, ale także cierpiącym członkom rodziny. Niestety wszystkie te przeżycia stanowiły koktajl, który w podatnym umyśle Maurizio zrodził niebezpieczne fantazje i wkrótce miały one doprowadzić do prawdziwych tragedii. I oczywiście należy tutaj zaznaczyć, że to nie jest tak, że każde dziecko dorastające bez jednego rodzica, w przemocowym domu, z jakimś deficytem inteligencji od razu stanie się zabójcą. Niemniej nie trudno zauważyć, że na Mauricio działało wiele destrukcyjnych sił, które odcisnęły swoje piętno. Często możemy doszukać się właśnie takiego schematu, takich traum w dzieciństwie u seryjnych morderców czy u innych zbrodniarzy. Niestety, jak zawsze, cenę za to wszystko zapłaciły ofiary. 18 kwietnia 1978 roku Mauricio spotkał 20-letnią Annę Pagano, pracownicę seksualną uzależnioną od heroiny. Nie wiemy, czy chciał skorzystać z jej usług, czy od razu, kiedy ją zobaczył, postanowił, że to ona będzie jego pierwszą ofiarą. Wiemy, że Anna otrzymała kilka ciosów w głowę, prawdopodobnie była także duszona. Nie udało mi się jednak znaleźć informacji o tym, jaka była przyczyna jej śmierci. Nie wiadomo też, czy przed, czy już po została zgwałcona analnie za pomocą długopisu. Jej nagie ciało zostało porzucone w okolicach miejscowości Trensasco, oddalonej od Genui o około 9 km. Rano odnaleźli ją pasterze i niezwłocznie zawiadomili policję. Po dotarciu na miejsce zbrodni policję uderzyło niezwykłe okrucieństwo, z którym potraktowano młodą kobietę, a także napis na plecach dziewczyny, czyli Brigade Rosse oraz Moro. Całość miała nawiązywać do Czerwonych Brygad, czyli skrajnie lewicowego ugrupowania, które pierwotnie walczyło z kapitalizmem wyzyskującym robotników, ale wkrótce uległo mocnej radykalizacji. 16 marca 1978 roku, czyli miesiąc przed morderstwem Anny, brygady porwały byłego premiera Aldo Moro. Jego ciało zostało odnalezione dopiero na początku maja. Dla policji było jasne, że ten, kto popełnił tę zbrodnię, chce, by oczy śledczych zwróciły się na osoby związane z Czerwonymi Brygadami. Jednak od razu zauważono, że coś się mocno nie zgadza, bo po pierwsze, brygada dopuszczała się mordów, ale nie na przypadkowych ofiarach. Byli to zazwyczaj ludzie związani ze skrajną prawicą i polityką jako taką, a także wśród ofiar znalazł się dziennikarz. Anna była zaś kompletnie niezwiązaną z tym towarzystwem młodą dziewczyną, co wykluczało, aby była ważną dla brygad ofiarą, albo z kolei, aby była członkinią brygad, a jej zabójstwo miało być zemstą za porwanie polityka. Po drugie zaś, napis miał błędy. Jak powiedziałam, brzmiał Brigade Rosse, zaś prawidłowa pisownia to Brigade Rosse z podwójnym S w drugim członie. Oczywiście zapewne wymawia się to trochę inaczej, ale zależało mi na tym, żebyście zrozumieli, jaki był błąd w pisowni. Po dalszym badaniu ustalono, że napis wykonano za pomocą długopisu znalezionego w ciele dziewczyny. Niestety, pomimo tych wszystkich poszlak, nie udało się ustalić, z kim jako ostatnim widziała się Anna. Co za tym idzie, policja miała problem ze znalezieniem ewentualnego podejrzanego. Musiało to uspokoić Mauricio i 8 lipca, czyli niecałe 3 miesiące później, spotkał 23-letnią Giuseppinę Gerardi i zabił ją w sposób podobny do tego, w jaki skrzywdził swoją pierwszą ofiarę. Jej zwłoki zostały schowane w porzuconym samochodzie na obrzeżach Genui. W wyniku śledztwa ustalono, że kobieta została uduszona. Jedyne 10 dni później, 18 lipca, schwytał zaledwie 14-letnią Marię Katen, którą bliscy nazywali Tina. Dziewczyna została wykorzystana i uduszona, a jej ciało zostało odnalezione na polanie niedaleko strumienia Brevenna. Było przywiązane do drzewa, lina ściskała jej szyję. Była to nieudolna próba upozorowania samobójstwa, jednak bardzo szybko wykluczono, iż Tina mogłaby sama spowodować swoją śmierć, a tym bardziej obrażenia, które znaleziono na jej ciele. Ustalono, że znajdowały się na nim ślady pobicia i zgwałcenia, ale jako przyczynę śmierci dziewczyny przyjęto uduszenie. 22 sierpnia 21-letnia sprzedawczyni Maria Stambelli wyszła z koleżankami na miasto. Po miło spędzonym wieczorze wracała do domu, jednak nigdy do niego nie dotarła. 3 dni później jej ciało zostało odkryte w lesie na północno-zachodnich obrzeżach miasta. W wyniku śledztwa ustalono, że także Maria została pobita i zgwałcona, ale życie straciła przez uduszenie. 3 grudnia na poboczu autostrady łączącej Genuę z Mediolanem odkryto kolejne zwłoki młodej kobiety, która także została zgwałcona, a później uduszona. Należały one do zaginionej 28 listopada Wandy Serra. Śledczy pracowali niestrudzenie nad tymi morderstwami, szczególnie całą społeczność poruszyła tragiczna śmierć zaledwie 14-letniej Tiny. Niestety jest tak, że śmierć pracownic seksualnych czy innych osób żyjących jakby na obrzeżu społeczeństwa nie porusza tak mocno jak morderstwo w cudzysłowie normalnych osób. Tu zaś w większości mamy do czynienia właśnie z takimi zwyczajnymi dziewczynami, które znalazły się w złym miejscu i czasie. W końcu policjanci zauważyli, że na liście podejrzanych coraz wyraźniej wyróżniało się jedno nazwisko – 20-letniego Maurizio Minghella. Maurizio nie był obcy policji. Wiedzieli, że pracuje jako glazurnik. Wiedzieli, że trenował amatorsko boks, aż go nie wyrzucono za poważne pobicie chłopaka, z którym się pokłócił. Znany był w okolicy ze swojego często niecodziennego zachowania i dużego apetytu seksualnego. Podejrzany był o to, że nie zawsze czeka na zgodę dziewczyny, że tak to delikatnie ujmę. Wiedzieli, że jest stałym bywalcem dyskotek, gdzie przezywano go Travoltą z Valpalcevera. Dodatkowo znali go z licznych kradzieży, o które go podejrzewali albo za które był aresztowany. Udało się ustalić, że był stałym klientem dwóch zamordowanych dziewczyn, a z dwoma innymi widziany był, jak bawił się na dyskotece. Morderstwa połączono ze sobą przez podobny sposób zabijania, odnajdywanie ciał obcych w sromie lub odbycie ofiary. W przypadku pierwszej ofiary był to, jak pamiętamy, długopis, ale w przypadku pozostałych ponoć pojawiał się też kawałek gałęzi. Dodatkowo w jego domu znaleziono komiksy dla dorosłych pokazujące brutalne sceny seksualne, w których pojawiały się wątki podobne do tych z miejsca zbrodni oraz odkryto okulary należące do jednej z ofiar. W wyniku prowadzonego śledztwa porównano także pismo Maurizio z materiałów znalezionych w jego mieszkaniu z napisem na plecach Anny Pagano. Nie tylko potwierdzono zbieżność charakteru pisma, ale także stwierdzono popełnienie analogicznych błędów w pisowni. Skonfrontowany z tymi dowodami, Maurizio przyznał się do morderstwa dwóch ostatnich ofiar, czyli Marii i Wandy. Zaprowadzony na miejsce odnalezienia zwłok, opisał zdarzenia z dużą ilością szczegółów. Jednak kiedy doszło do rozprawy, wszystkiego się wyparł, twierdząc, że zeznania wymuszono na nim poprzez między innymi bicie. Miał powiedzieć: szukali potwora i obwinili mnie. Oczywiście nie możemy z całą pewnością stwierdzić, że tak nie było. Niemniej w mojej opinii ilość dowodów z różnych źródeł wydaje się zaprzeczać temu, że Maurizio został wrobiony we wszystkie te zabójstwa. W trakcie przygotowywania sprawy śledczy ustalili, że wszystkie dziewczyny w momencie zabójstwa były w trakcie menstruacji, dlatego Maurizio zaczęto nazywać krwawym zabójcą. Pojawiły się spekulacje, czy może to właśnie była przyczyna tego, że w Maurizio obudził się potwór, że był to jakiś bodziec, który pchnął go do wcielenia swoich mrocznych fantazji w życie. I oczywiście krew miesiączkowa jest częstym fetyszem dla heteroseksualnych mężczyzn. Można to upatrywać wielu przyczyn. Choćby owiewania menstruacji woalem tajemnicy, sekretnego tabu, które znaczy dojrzałą kobietę, no i niewątpliwego związku z narządami płciowymi i tym podobne. Jeśli powątpiewacie, że tak jest, wystarczy wpisać hasło fetysz krew menstruacyjna w wujku Google, a znajdziecie nie tylko fora internetowa, na których zwolennicy dzielą się swoimi upodobaniami, ale nawet opisy kanałów z kamerkami seksualnymi, gdzie właśnie krew menstruacyjna jest pobudzającym bodźcem. Nie jest więc to wcale tak bardzo naciągana teoria, że i dla Maurizio był to bardzo silny bodziec. Według mnie jednak pojawia się dość oczywista wątpliwość. Skąd miałby on wiedzieć, że akurat ta dziewczyna miesiączkuje? Możliwe, że w przypadku znanych mu pracownic seksualnych nie chciały one w tym dniu świadczyć swoich usług z tego właśnie powodu i stąd wiedział. Ale w przypadku pozostałych ofiar trudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym właśnie to byłoby powodem, dla którego stały się one ofiarami. Choć oczywiście, może w cudzysłowie, tylko chciał je zgwałcić i gdy odkrył, że mają okres, zaszło to dalej. Trudno to jednoznacznie potwierdzić tą teorię lub jej zaprzeczyć, ale no niewątpliwie w niektórych źródłach pojawiło się tego typu spekulacja. Maurizio został skazany za zabójstwa na dożywocie, choć w źródłach znalazłam, że nie udało się udowodnić mu udziału w zabójstwie Giuseppiny Gerardi i został skazany za 4 morderstwa. W więzieniu był wzorowym osadzonym. Uczył się, wykonywał zadania, nie sprawiał problemów, nie wchodził w konflikty ze współosadzonymi. Utrzymywał niezachwianie, że jest niewinny, że policja zrobiła z niego kozła ofiarnego. Udało mu się przekonać pewne osoby, w jednym ze źródeł znalazłam informację, że jedną z takich osób był duchowny, który odwiedzał skazanych. Starali się oni zorganizować pomoc prawną dla Maurizio, aby odwołał się on od wyroku. W 1995 roku ponownie zrewidowano jego wyrok i w obliczu kilkunastu lat wzorowego zachowania przyznano mu możliwość przebywania w więzieniu półotwartym. To znaczy, że mógł codziennie wychodzić z więzienia i chodzić do pracy. Przeniósł się do Turynu, gdzie pracował jako stolarz. Tworzył drewniane zabawki na place zabaw. Z tego, co znalazłam w większości źródeł, wychodził z więzienia o 17 i miał wracać o 22. Dodatkowo mógł mieć kilkugodzinne przepustki w weekendy. Niektóre źródła sugerowały, że przebywał nie w więzieniu, a w jakiegoś rodzaju mieszkaniu przejściowym, ale wydaje mi się bardziej prawdopodobne, że jednak tą większość czasu spędzał w więzieniu i wychodził tylko w godzinach przeznaczonych na pracę i na przepustki w weekendy. W pracy poznał dziewczynę, z którą się związał. Niektóre źródła podają, że wziął z nią ślub, a w 1998 roku urodził się ich syn. Mogłoby się wydawać, że Maurizio w końcu odnalazł spokój. Może to, czego mu brakowało, że udało mu się uśpić potwora. Niestety, było to dalekie od prawdy. Pod koniec 1996 roku zaczęły pojawiać się głosy, że mężczyzna na motorze napada na pracownice seksualne, okrada je i gwałci. 22 marca 1997 roku została zabita 53-letnia pracownica seksualna Loredana Mazziaro, której ciało nosiło ślady pobicia, gwałtu i duszenia. Została także okradziona. W podobnie tragiczny i brutalny sposób zostało zakończone życie czterech innych pracownic seksualnych. 23 maja 1997 roku została zamordowana 27-letnia Fatima Hidioru, która pochodziła z Maroko. Została uduszona za pomocą sznurka od swojego własnego dresu. Walentynki 1998 roku zamordowano 29-letnią Floretę Islami, zaś 30 stycznia 1999 roku 67-letnią Kasimę Guido. W lutym 2001 roku odebrano życie 27-letniej matce dwuletniej dziewczynki Florentinie Matok, dziewczynie pochodzącej z Mołdawii. Jej zwłoki zostały odnalezione 8 dni po jej śmierci i znaleziono na niej ślady świadczące o próbie zatuszowania zbrodni przez podpalenie. Śledczy byli zszokowani tym, co odkryli w mieszkaniu dziewczyny. Nie znalazłam w źródłach jednoznacznej informacji, czy córka Tiny, bo tak zwracali się wszyscy do zamordowanej dziewczyny, ocalała, czy też została zabita. Jeśli zaś uniknęła śmierci, to czy była w bezpiecznym miejscu, czy może spędzała te 8 dni w mieszkaniu z nieżyjącą, okaleczoną mamą. Jeśli ta ostatnia możliwość była prawdziwa, to nie chcę sobie wyobrażać, przez co przeszło to biedne maleństwo, jakie piętno to na nią cisnęło. Tu niestety mogę tylko spekulować, bo w źródłach jest informacja powtarzająca się o tym, że Tina miała dwuletnią córeczkę i to właściwie tyle. Dodatkowo w jednym źródle znalazłam informację, że ciało Tiny nie zostało odkryte w jej domu, a na poboczu drogi, zaś w mieszkaniu znaleziono ślady sugerujące, że to tam dokonano zbrodni. Policja nie mogła udawać, że nic się nie dzieje. W Turynie grasował seryjny morderca. Musieli zmierzyć się z tym faktem. Ciała, sposób zabijania i sam przebieg zbrodni był zbyt podobny, aby zakładać, że wszystkie te sprawy są ze sobą niepowiązane. Zaczęto szukać podobieństw, potencjalnych ofiar i śladów, które mogłyby pomóc w odnalezieniu przestępcy. Udało się zabezpieczyć materiał genetyczny sprawcy. Używał on prezerwatywy, gdyż obawiał się zakażenia wirusem HIV. Zużyty kondom porzucał obok zwłok. Szybko zaczęto analizować doniesienia o napaści i tak jedna z pracownic seksualnych złożyła zeznanie, że napadł ją mężczyzna poruszający się na motocyklu, ale udało jej się ujść z życiem, bo, jak podałem jedne źródła, ktoś pojawił się w miejscu, w którym próbował ją zgwałcić. I napastnik uciekł, a jak podają inne, darował jej życie, bo zaczęła prawić mu komplementy o tym, jaki jest męski, że wolałaby być jego kobietą, a nie ofiarą. Takie podejście psychologiczne, gdzie zamiast strachu ofiary okazywały podziw, zadziałało już kilkakrotnie w przypadku napadu seryjnych morderców, więc możliwość, że podziałała na Maurizio, nie jest wcale taka nieprawdopodobna. Możliwe też, że mówimy tutaj o dwóch osobnych przypadkach, kiedy udało się potencjalnym ofiarom uciec katowi. Ważne jest to, że to właśnie te zeznania skierowały uwagę śledczych na Maurizio Minghella. Po przejrzeniu jego kartoteki znaleziono uderzające podobieństwa aktualnych morderstw do tych popełnionych pod koniec lat 70. Przeglądając się Maurizio, odkryli, że wszystkie zbrodnie miały miejsce wtedy, kiedy miał być w pracy, czyli pomiędzy tą godziną 17 a 22. Sprawdzili, czy Minghella meldował się w miejscu pracy każdego jednego dnia i odkryto, że i tam wyrobił sobie bardzo dobrą reputację, więc przymykano oko na jego niektóre spóźnienia, a nawet nieobecności z uwagi złego samopoczucia. Nawet udało się śledczym połączyć niektóre nieobecności ze zbrodniami, które badali. Zatrzymano Maurizio w marcu 2001 roku pod zarzutem obrabowania i napaści na kilka pracownic seksualnych, a w międzyczasie przeprowadzono badania DNA i zdobyto nakaz przeszukania rzeczy posiadanych przez Maurizio. Znaleziono telefon komórkowy należący do jednej z ofiar. Podarował go swojej partnerce lub innemu członkowi rodziny. Dodatkowo odkryto buty, których odcisk znaleziono w pobliżu miejsca porzucenia zwłok, a na tych butach ślady pasujące do tamtej nawierzchni. Jednak najmocniejszym dowodem był materiał DNA, który, jak potwierdziły badania, należał do Maurizio. Minghella utrzymywał, że jest niewinny, że nie pamięta, by popełnił jakąkolwiek zbrodnię i zapewniał każdego, że znów jest po prostu wrabiany. Odmówił nawet stawienia się w sądzie. Wielu znów mu uwierzyło, pomimo sporej ilości dowodów, zarówno bezpośrednich, takich jak DNA, jak i poszlakowych, takich jak odciski butów czy udowodnione kontaktowanie się z ofiarami. Pojawiły się osoby, które zeznawały w jego obronie. Zeznawali, że ten niespełna 43-letni mężczyzna nie jest zdolny do takich okropnych czynów. W 2003 roku, kilka miesięcy przed rozprawą sądową, Maurizio zasymulował pogorszenie stanu zdrowia, skarżąc się na ból w piersi i ramieniu. Został przewieziony do szpitala. Tam około godziny 14 udało mu się uciec przez okno łazienki. Oczywiście rozpoczęły się poszukiwania zbiega. Została powiadomiona nie tylko policja, ale także wojsko. I tutaj nadmienię, że w źródłach nie znalazłam jasnych informacji, czy danym działaniem zarówno w przypadku tej serii mordów, jak i poprzedniej zajmowała się policja czy karabinierzy, dlatego stosuję określenie policja dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości ogółem. Podczas poszukiwań zbiega jeden z patroli wojskowych zobaczył Maurizio idącego ulicą w niedalekiej odległości od szpitala, ubranego dokładnie w te ubrania, w których uciekł. Kiedy mężczyzna dostrzegł, że został odkryty, zaczął uciekać. W końcu około 22 został pojmany po tym, jak został otoczony na terenie żłobka, na który włamał się, pokonując ogrodzenie. Kilka miesięcy później odbył się proces, w wyniku którego Maurizio został skazany na dożywocie za zabicie Tiny Motok, Fatimy Didu oraz Cosimy Guido. Pierwotnie kara obejmowała 2 dożywocia i 1 karę 30 lat pozbawienia wolności, jednak 8 czerwca 2005 roku po apelacji został podtrzymany wyrok dożywocia za wszystkie zbrodnie łącznie. Jednak śledczy uważają, że biorąc pod uwagę, że Maurizio był typowym, niezorganizowanym zabójcą, działającym pod wpływem impulsu, gdy nadarzyły się odpowiednie okoliczności, to ofiary, które mu się przypisuje, nie są jedynymi, zwłaszcza, że pomiędzy tymi, które są mu przypisywane, są często bardzo długie odcinki pozornego niedziałania Maurizio. Przypomnę, że Minghella został skazany łącznie za 7 zabójstw, za 4 w roku 1981 oraz za 3 w roku 2003. Jednak powszechnie przypisuje się mu 10 zabójstw, o których mówiłam wcześniej w odcinku. Śledczy zaś przypisują mu przynajmniej 16 czy nawet 17 zabójstw, choć uważają, że ofiar może być jeszcze więcej. W jednym źródle znalazłam informację, że trwają próby uzyskania DNA ze spraw dotyczących pozostałych morderstw w celu porównania z profilem Maurizio. W jednej z takich spraw udało się uzyskać DNA, ale było niestety zanieczyszczone i nie można było jednoznacznie potwierdzić zgodności. Maurizio oczywiście nie ułatwia pracy śledczym. Od swojej krótkiej współpracy po pierwszej serii morderstw nie chciał już rozmawiać ze śledczymi i nadal utrzymuje, że jest wrabiany. Mówię w czasie teraźniejszym, gdyż nie znalazłam żadnej wzmianki o jego śmierci czy też przyznaniu się do jakichkolwiek mordów. Oczywiście Minghella został kilkukrotnie na przestrzeni tych wszystkich lat przebadany psychiatrycznie. Przede wszystkim po to, aby ocenić jego poczytalność w momencie dokonywania tych czynów. Badania jednoznacznie wykluczyły możliwość stwierdzenia chwilowej czy całkowitej niepoczytalności, jednak dalsza diagnostyka okazała się dość skomplikowana. Szybko wykluczono schizofrenię. Stwierdzono, że Maurizio ma zaburzenia seksualne, dokładnie zaburzenia o tle sadystycznym. Skupiono się na kilku możliwościach wytłumaczenia pełnego spektrum zaburzeń Maurizio, które teraz krótko omówię. I jeśli nie interesuje Was aspekt psychologiczny, to możecie troszeczkę przerzucić do przodu. Jedna z hipotez diagnostycznych mówiła o podejrzeniu dysocjacyjnego zaburzenia tożsamości, dawniej nazywanym zaburzeniem osobowości wielorakiej lub potocznie, zwłaszcza w kulturze popularnej, rozszczepieniem osobowości. Jest to zaburzenie niezwykle interesujące, wielokrotnie dyskredytowane, często uznawane za błędną diagnozę wynikającą ze zmanipulowania badacza przez osoby, które starały się w taki sposób zdobyć diagnozę, która ułatwiłaby im obronę przed oskarżeniem o czyny, które popełnili. Maurizio, przypomnijmy, zapewniał, że nie pamięta, aby dokonał jakiejkolwiek zbrodni i to stało się podwaliną do wysunięcia takiej wstępnej diagnozy. Na czym polega to zaburzenie? Skracając definicję z klasyfikacji chorób, mówimy o nim, gdy pojawia się obecność dwóch lub więcej tożsamości lub odrębnych wzorców osobowości, które na przemian kontrolują zachowaniem człowieka. Pojawiają się epizody, z których nie ma wspomnień i stan ten nie jest wynikiem działania jakichkolwiek środków psychoaktywnych. Najczęściej tworzy się we wczesnym dzieciństwie, około 4 do 6 roku życia, w odpowiedzi na traumatyczne zdarzenia, z którym młody umysł dziecka nie potrafi sobie poradzić. Mówimy tu o sytuacjach takich jak molestowanie seksualne lub inna przemoc. Jeden udokumentowany przypadek mówi o sytuacji, w którym matka topiła córkę. W momencie takiego zdarzenia dziecko nie posiada mechanizmów, które mogłyby mu pomóc sobie poradzić z tym, co się dzieje. No i trudno się dziwić, gdyż wielu dorosłych nie posiada tak mocno rozbudowanych systemów radzenia sobie z trudnościami, by tego typu traumę przejść bez urazu. W obliczu takiego zdarzenia dziecko próbuje znaleźć pomoc, kogoś, kto je uratuje, chce uciec, schować się. Udowodniono, iż dzieci, które mają umiejętność wchodzenia w stan autohipnozy w trakcie traumatyzujących zdarzeń, wprowadzały się właśnie w taki stan i wtedy pojawiała się inna tożsamość, która je ratowała. W przypadku molestowanej dziewczynki pojawiała się silna starsza kobieta lub dziewczynka, która znosiła to, co się działo. W przypadku bicia pojawiał się chłopiec, który niczego się nie bał, który znosił ten ból i bronił zlęknione dziecko. Czyli ta główna tożsamość, która się bała, która nie potrafiła sobie poradzić, chowała się za tą tożsamością, która posiadała cechy, które umożliwiały poradzenie sobie z tą sytuacją. Dodatkowo tożsamość może mieć inną płeć, wiek, sposób wypowiedzi, poglądy na świat, charakter pisma, a nawet wiedzy na jakiś temat. Zazwyczaj tożsamość główna wie o innych tożsamościach, ale one nie muszą wiedzieć o sobie nawzajem. Nie jest jednak tak, że funkcjonują one jednocześnie, czy też zawsze można je w cudzysłowie dowolnie włączyć i wyłączyć. Osoby, które cierpią na to zaburzenie, opowiadają, że czują się właśnie jak w stanie głębokiej hipnozy, kiedy przyjmuje kontrolę inna tożsamość, a pojawia się ona zazwyczaj, kiedy osoba staje przed zadaniem w cudzysłowie przeznaczonym dla tej innej tożsamości. Czy tak było w przypadku Maurizia? Nie potwierdzono tej diagnozy. Przeżył on co prawda traumę w okolicach 6 roku życia, kiedy z jego życia zniknął ojciec. Nie wiemy do końca w jakich okolicznościach. W jego zastępstwie zaś pojawił się przemocowy mężczyzna, który z pewnością dotkliwie bił i krzyczał na dzieci. Nie wiadomo, czy nie dochodziło także do innych nadużyć. Może więc, aby uciec od takiej rzeczywistości, pojawiła się silna, agresywna tożsamość, która, gdy pojawił się kolejny stres już w dorosłym życiu, związany ze śmiercią brata, żony i nienarodzonego dziecka, wróciła na nowo do Maurizio. Jest to jedna właśnie z takich hipotez diagnostycznych. Druga diagnoza, która z tego, co znalazłam w źródłach, uważana jest za wiążącą, mówi o tym, że Maurizio cierpi na zaburzenie osobowości borderline, czyli osobowości z pogranicza, jak to się czasem nazywa. Jest to ostatnio dość szeroko omawiane zaburzenie. W skrócie polega na tym, że osoba, która na nie cierpi, boi się odrzucenia, ma bardzo niestabilne wyobrażenie własnego ja, wchodzi w szybkie, intensywne relacje, przejawia zachowanie takie kocham cię, nienawidzę cię, czyli silne silne, skrajne emocje, często szybko po sobie następujące w stosunku do partnera, który na zmianę jest idealizowany i dewaluowany. Pojawia się impulsywność zachowań, w tym w aktywności seksualnej, które mogą prowadzić do samozniszczenia. Często obserwowane są groźby samookaleczenia lub samobójstwa. Obecna jest niestabilność emocjonalna, w tym częste wybuchy gniewu. U osób, które cierpią na to zaburzenie, pojawia się też takie chroniczne poczucie pustki. I co szczególnie ważne tutaj w przypadku Maurizio, przelotne związane ze stresem objawy dysocjacyjne. Przyznacie, że faktycznie ta diagnoza wydaje się lepiej oddawać to, co wiemy o Maurizio, ale no też nie do końca. Jednak podkreśliłam, że w zaburzeniu tym pojawiają się zaburzenia dysocjacyjne w efekcie silnego stresu. Jednym z takich zaburzeń jest tak zwana fuga dysocjacyjna. Jest to zaburzenie trochę podobne w swych objawach do omówionego wcześniej dysocjacyjnego zaburzenia tożsamości, z tą różnicą, że nie jest to stały wzorzec zachowania, a jak nazwa wskazuje, krótkotrwałe zajście. Choć zasadniczo krótko możemy ująć w cudzysłowie, bo trwać może to zarówno kilka godzin, jak i kilka tygodni. Zazwyczaj pojawia się nagle w obliczu silnego stresu lub traumy. Osoba ta zazwyczaj gdzieś wychodzi. Nie wie, dokąd zmierza, idzie przed siebie. W tym czasie nabywa często jakby nowej, tymczasowej tożsamości. Niektóre osoby w trakcie takiej właśnie fugi dysocjacyjnej wdawały się w jakieś szybkie romanse, wyjeżdżały do innego kraju, podejmowały nawet zupełnie inną pracę. Dość znany i często przytaczany przypadek z Polski dotyczy kobiety, która po urodzeniu wcześniaka wyszła z dzieckiem ze szpitala, zostawiła je na ławce przed szpitalem, a sama poszła do pobliskiego parku, gdzie ją znaleziono. Nie tylko nie wiedziała, gdzie jest, ale także była przekonana, że jej dziecko zmarło i ona po prostu wyszła ze szpitala, bo to dziecko no niestety nie przeżyło. Jeśli będziecie chcieli więcej poczytać o fudze dysocjacyjnej, bo jest to bardzo ciekawe zaburzenie, w źródłach podam link do strony, gdzie całkiem zgrabnie jest opisana. Jak to się jednak odnosi do Maurizio? Cóż, z jednej strony możliwe, że pod wpływem silnych emocji pojawiał się epizod dysocjacyjny, gdzie pojawiała się agresja i dochodziło właśnie do zbrodni. Jednak zazwyczaj osoba, która go doświadcza, zwłaszcza tak często, miewa szczątkowe wspomnienia o jakimś epizodzie lub świadomość luki w pamięci, czyli świadomość tego, że coś się działo, o czym nie mogę sobie przypomnieć. Maurizio natomiast całkowicie wypiera się jakiegokolwiek udziału w morderstwach czy świadomości, że mógł w ogóle angażować się w jakieś czynności, z których nie ma wspomnień. Niestety, wydaje się, że nie dowiemy się już nigdy, co tak naprawdę kierowało Maurizio Minghella. Czy chęć zemszczenia się na matce, która naraziła go na cierpienie i te wszystkie kobiety były jakby symbolem tej matki. Czy może pokazania siły i dominacji, której nie miał, gdy był ofiarą ojczyma. Może nabył sadystyczne fantazje, które postanowił wcielić w życie. Tak czy inaczej, ofiarami stały się osoby, które uważał za słabsze od siebie, za mniej znaczące. Jak w wielu przypadkach większość ofiar Maurizio stanowiły pracownice seksualne. Często walczące z uzależnieniami, starające się zarobić, by móc po prostu żyć. Czyli koniec końców robiły to, co każdy z nas. Spotkał je okrutny koniec z rąk osoby, której prawdopodobnie zaufały. Z rąk, której nie spodziewały się krzywdy, bo jak wspomniałam wcześniej, Maurizio wzbudzał zaufanie, takie raczej dobre uczucia. Mam nadzieję, że dzisiejsza sprawa Was zainteresowała, może skłoniła do jakichś przemyśleń. A może wiecie coś więcej o ofiarach i możecie podzielić się informacjami w komentarzu czy wiadomości bezpośredniej. Jak wspomniałam wcześniej, miałam kłopot ze znalezieniem większej ilości źródeł, a i te, które wydały mi się dość wiarygodne, w niektórych aspektach się wykluczały lub podawały inne informacje. Starałam się jednak oddać sprawiedliwość faktom i zaznaczyć miejsca, w których pojawiły się jakieś znaczne rozbieżności. Na koniec, korzystając z okazji, chciałam serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy trzymali za mnie kciuki podczas mojej obrony. Na szczęście wszystko przebiegło pomyślnie. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia!